Drodzy braterstwo, mam nadzieję, że ten pierwszy wykład nie zmęczył was, tak? Obiecuję, że w drugim wykładzie będzie mniej już na temat tak ciężkich i trudnych zarysów Słowa Bożego, jakim są typy i tłumaczenia i pewne rzeczy związane z historią, ale ten drugi wykład będzie już bardziej pokarmem dla naszego serca. Myślę, że dla duchowego rozwoju potrzeba rozwijać i głowę, i serce, chociaż myślę, że zgodzicie się ze mną, drodzy, że te wykłady, które dotyczą serca, są może łatwiejsze w odbiorze. Przyjemniej się ich słucha, nie obciążają tak naszych umysłów. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o wykonanie w praktyce tego, co zaleca nam Słowo Pańskie, no są bardzo, bardzo trudne. Temat, który chciałbym, abyśmy wspólnie rozważyli, to temat, który jest zatytułowany 7 silnych charakterów powiedziało nie. W naszych dzisiejszych rozważaniach, no nie powiem wam tutaj o rzeczach, których nie znacie. Będziemy powoływać pewne wydarzenia z życia różnych jednostek ze Starego i Nowego Testamentu. Takie wydarzenia, które pokazują, jak potrafili powiedzieć nie. A jest to, myślę, bardzo przydatna umiejętność, szczególnie biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy. Na pewno pamiętamy wiele proroctw naszego Pana, czy też apostołów, które mówiły o tym, że czasy, w których obecnie żyjemy, to będą właśnie czasy złe, w których będzie bardzo wiele trudnych doświadczeń dla ludu Bożego. I przeciwnik szatan i upadli aniołowie starają się skusić, doprowadzić do upadku posłane dzieci Boże, chociaż zmienili zupełnie system postępowania. Myślę, że są wśród was takie osoby, które pamiętają, że spotykali się z różnymi przykładami niechęci, wyzywania, prześladowania, wyśmiewania ze strony różnych osób, które myślały, że no tak powinno się traktować tych, którzy z ich punktu widzenia byli etykami, jak to niektórzy o nas pogardliwie mówią, kocią wiarą, tak? I uważali, że tak należy ich traktować. Ale myślę, że w chwili obecnej, tak wspomniałem, szatan zmienił sposób postępowania wobec tych, którzy chcą służyć Bogu i zamiast, używając takiego określenia, stosować metodę kija, doszedł do wniosku, że jak zastosuje marchewkę, to osiągnie jeszcze lepsze rezultaty. I w związku z tym doszedł do wniosku, że jeżeli będzie starał się odciągnąć od poświęcenia, nie poprzez prześladowania, bo zauważył, że prześladowania bardzo często wzmacniają daną jednostkę, utwierdzają i powodują rozwój charakteru, to wyszedł z takiego założenia, że w chwili obecnej trzeba dać człowiekowi różne inne możliwości spędzania czasu, zainteresowań, tego, co by powodowało, żeby praktycznie nie zostało wcale naszego czasu, energii, chęci ani na studiowanie Słowa Bożego, ani na chodzenie na zebrania. I w związku z tym tych możliwości jest tak dużo, a tych rzeczy takich nawet niegrzesznych jest tak duża ilość, że naprawdę bardzo trudno jest czasami powiedzieć właśnie takim rzeczom nie. I tutaj, drodzy, co chciałem podkreślić. Nie chodzi mi nawet o takie rzeczy, które doskonale wiemy, że one są złe, grzeszne i niewłaściwe. Ale nawet o takie rzeczy, które wydawać by się mogły, że właściwie nie uczynią nam żadnej krzywdy. No myślę, drodzy, gdyby wam ktoś powiedział takie pytanie, czy jest rzeczą złą oglądanie filmów dokumentalnych o pięknie naszej ziemi? Gdyby ktoś na tym skończył i takie pytanie zadał, to byśmy powiedzieli tak, to jest złe? No myślę, że są to rzeczy piękne, które z odpowiedniego punktu widzenia, jeżeli będziemy patrzeć, możemy zachwycać się dziełem Bożym i myśleć o tym, jak pięknie Bóg ukształtował ziemię, jak piękne są rośliny, zwierzęta, to, co nas otacza. I myślę, że jest to powód do tego, by oddawać Bogu jeszcze większą cześć i chwałę. I myślę, że na pewno zachwycacie się wtedy, kiedy oglądacie piękno na przykład czy życia podwodnego, czy jak piękne są rośliny czy zwierzęta. No ale drodzy, wyobraźcie sobie, że ktoś uzupełnia i mówi tak, bo wiesz co, bracie? Ja mam taki program, który się nazywa National Geographic, mam jeszcze drugi, który się nazywa Animal Planet i właściwie jak tylko wstanę, to włączam, a on działa przez 24 godziny na dobę i właściwie no, praktycznie jem i wracam przed telewizją i oglądam i się zachwycam przez 12-13 godzin dziennie. No to myślę, że w tym momencie by wam się włączyła czerwona lampka i się powiedzieli, no tak, drogi bracie, pięknie jest zachwycać się tym, oglądać, ale jeżeli swój cały czas będziesz na to przeznaczać, no to zaczynasz robić w zły i niewłaściwy sposób. Myślę, że również każdy z was, który ma jeszcze pracę, tak, a to niestety staje się coraz rzadsze, zauważył również taką tendencję, że pracodawcy najchętniej chcieliby zatrudnić pracownika w nienormowanym czasie pracy albo życzyliby sobie, żeby każdy był dostępny praktycznie 24 godziny na dobę, świątki, piątki i niedziele. I drodzy, wszystko zmierza do tego, żeby właśnie odciągnąć nas od studiowania, żebyśmy nie mieli ani czasu, ani siły do tego, żeby poczytać, przeczytać teraźniejszą prawdę, sztandar. Teraz dostaliśmy następny tom, który na pewno zawiera piękne i wspaniałe rzeczy. I w związku z tym na pewno trzeba w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie potrafić powiedzieć nie. Nawet tym rzeczom, o którym powiedzieliśmy, że nie są złe, ale zabierają nam nasze siły, nasze talenty, naszą energię i nasz czas na rzeczy, które odciągają nas od prawdy. Są takie świeckie nauki, które używają takiego pojęcia jak asertywność, umiejętność powiedzenia nie. Ja myślę, że te wskazówki, które są zawarte w Słowie Bożym i te przykłady, które będziemy rozważać, pokazują, że Słowo Boże daje nam jeszcze większych, więcej wspanialszych i głębszych myśli, które mogą nam pomóc właśnie powiedzieć nie w różnych okolicznościach, warunkach naszego życia, żeby móc zastosować takiego wspaniałego ducha, ducha zdrowego zmysłu. W Słowie Bożym nie znajdziemy takich dokładnych wskazówek, na przykład ile czasu poświęcone Dziecko Boże powinno przeznaczać na sen, ile na jedzenie, ile na pracę, ile na inne czynności. I może ktoś mógłby pomyśleć, to nie byłoby takie złe, gdyby Biblia mówiła na przykład, że prawdziwe Dziecko Boże to powinno 7 godzin spać, 2 godziny na jedzenie, ileś tam 8 godzin na pracę. Ale ja myślę, że drodzy, Bóg pozostawił nam wolną wolę, ale żąda od nas, żebyśmy my ze swoich chęci poświęcali Mu jak najwięcej z tego wszystkiego, co posiadamy. A więc drodzy, celem naszych rozważań będzie przypomnienie sobie doświadczeń niektórych mężów Bożych, którzy potrafili powiedzieć w różnych doświadczeniach, w bardzo różnych, kiedy bardzo trudnych doświadczeniach, powiedzieć nie pokusom, które podsuwał im przeciwnik. A jak przypomnę sobie te niektóre doświadczenia, no to ja, biorąc pod uwagę swoje życie, jestem bardzo często przekonany, że nie byłbym w stanie sprostać takiemu doświadczeniu. Ja myślę, że jeżeli powiem wam imię Ijob, to myślę, że każdy z nas przypomina sobie, co wydarzyło się w życiu tego męża Bożego. Ja muszę powiedzieć, że od samego początku, kiedy jeszcze byłem małym dzieckiem, kiedy słyszałem tą historię, to była ona dla mnie czymś niewyobrażalnym, a również w miarę tego, kiedy sam mam dziecko, mam córkę i jak pamiętacie braterstwo, już raz jeszcze troszkę więcej szczegółów przypomnimy sobie, to co jemu się wydarzyło, to tak jak powiedziałem, jestem pełen wątpliwości, czy w tych doświadczeniach, gdyby mnie się coś takiego zdarzyło, zachowałbym się tak, jak właśnie ten mąż Boży. Jak braterstwo pamiętacie, gdy przypomnimy sobie to, co jest powiedziane na samym początku tej księgi Ioba na temat jego pozycji, stanu majątkowego, tego, jak mu się powodziło, no to naprawdę był to mąż, który stanowił z jednej strony przykład, jeżeli chodzi o pobożność i Bóg obdarzał go bardzo wieloma błogosławieństwami. Ja tylko przeczytam od wersetu pierwszego do trzeciego, co Słowo Boże mówi nam na temat Ioba. A mówi nam tak. Był mąż w ziemi Uz imieniem Ioba, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Ja myślę, że te słowa każdy chciałby, żeby w przyszłości Bóg mógł do nas to stosować, żeby była taka wspaniała opinia o naszym życiu, naszym postępowaniu. Werset drugi mówi, urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiły I teraz dla nas właściwie wielkość niewyobrażalne. 7 tysięcy owiec, 3 tysiące wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic, bardzo wiele służby. Był to mąż najzamożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. I drodzy, zobaczmy, jak rzadkie połączenie dwóch rzeczy. Bogactwa, jednocześnie czytaliśmy, że był człowiekiem prawym, bogobojnym i stroniącym od złego. Zobaczmy, czy w tej chwili znaleźlibyśmy wiele takich jednostek, które posiadając majątek zasługują na taki opis? Ja myślę, że ich jest naprawdę bardzo niewiele. A więc to sytuacja była z jednej strony materialna i tutaj powiedziano o jego synach, o jego córkach. Była naprawdę, można powiedzieć, wymarzoną sytuacją z punktu widzenia każdego człowieka. Ale drodzy, Bóg postanowił wypróbować jego wierność, czy jest ona zależna od bogactw, które posiada, błogosławieństw, czy jest to coś o wiele, wiele głębszego. I teraz, drodzy, to mamy opisane od 13 wersetu. Ja już tutaj tylko króciutko będę wspominał, jak to, co będą mieli czas i chęci, to ten pierwszy rozdział opisuje, co się wydarzyło. To jest taki cykl i takie połączenie doświadczeń, które, tak jak bratowcu powiedziałem, nie wiem, czy gdyby mi się tylko jedna cząstka z tego zdarzyła, mógłbym zachować się tak, jak ten mąż Boży. Bo to, co się w jego życiu wydarzyło jedno za drugim, w bardzo krótkim okresie czasu, to jest coś, myślę, że no chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że większość z nas zupełnie by załamało. Drodzy, myślę, że wy doskonale pamiętacie tą historię, którą mamy powiedziane o tym, że tylko stracił w bardzo krótkim okresie czasu cały swój majątek. Ale również, co jest dla mnie niewyobrażalne, to również mamy powiedziane o tym, że stracił wszystkie swoje dzieci. Mówię, jak dla mnie rzecz niewyobrażalna, pomyślcie sobie, patrząc na własne dzieci, że dowiadujecie się jednego dnia, że już tych dzieci nie macie. I myślę, że wtedy byśmy spróbowali wyobrazić sobie, co mogło pojawić się w sercu właśnie Joba w takich doświadczeniach. I drodzy, coś, co jest niewyobrażalne, to jest jego reakcja, którą mamy napisaną od wersetu 20 do 22. Bo tam jest powiedziane tak. Wtedy, kiedy to wszystko się Jobowi wydarzyło, werset 20 mówi w ten sposób. A wtedy Job powstał, rozdarł szaty i zgolił głowę, potem padł na ziemię i, zobaczmy, czy zaczął bluźnić Bogu, czy zaczął skarżyć się na to, co go spotkało? Jest powiedziane, i oddał pokłon i rzekł. Nagi wyszedłem z łona matki mojej, nagi stąd odejdę. I teraz myślę, że słowa, które płynęły z jego serca, Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Drodzy, ja siebie naprawdę nie wyobrażam w takich doświadczeniach, że z serca mógłbym te słowa powiedzieć. Bardzo wątpię, czy byłoby na to naprawdę stać. I drodzy, werset 22 zapewnia nas dalej tak. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job, i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. A my, drodzy, zobaczmy, na pewno przeciwnik nad nim bardzo starannie pracował, żeby go skłonić do grzechu. Bo jak pamiętacie, właściwie w tej symbolicznej rozmowie, jaka odbyła się między Bogiem a szatanem, bo wiemy, że była to symboliczna rozmowa, szatan chciał wykazać, że Job tylko dlatego Bogu służy, bo mu się bardzo dobrze powodzi. To wszystko zabrał, a mimo wszystko Job, jak czytaliśmy, nie zgrzeszył w tych doświadczeniach. Ale drodzy, czy to było zakończenie, jeńczenie wszystkich jego doświadczeń? Otóż dalej rozdział 2, werset 7 mówi nam tak. I odszedł szatan z przed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Drodzy, nie wiem, czy mieliście kiedyś wrzody na swoim ciele? Jeżeli ktoś z was miał, to może sobie próbować wyobrazić, co się działo. Tutaj jest powiedziane, że miał od stóp do głowy. Drodzy, ja kiedyś w swoim życiu miałem jednocześnie dwa wrzody na nodze. Ja do tej pory pamiętam te nieprzespane noce, ten ból, który mnie budził, jak miałem wrażenie, że ktoś mi wbił nóż w nogę i obraca tym nożem. A co mógł czuć człowiek, który miał wrzody na całym swoim ciele? Mógł usiąść? Nie bardzo. Położyć się? Jeszcze gorzej. Stać? No ile czasu można stać? A więc, drodzy, to doświadczenie, które on tutaj przeżył, a które dotyczyło jego osobistego zdrowia, było na pewno dla niego bardzo, bardzo trudne. I teraz jeszcze na tym się to nie skończyło. Werset 9 mówi, że jego żona zwróciła się do niego z takimi słowami. I rzekła do niego żona: czy jeszcze trwasz swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. Różne są opinie na temat tego, dlaczego żona wypowiedziała te słowa. Niektórzy mówią, że było to dołożenie jeszcze doświadczeń Jobowi. Spotkałem się również z taką opinią, że jego żona, która go bardzo miłowała, widząc, co się z nim dzieje, pomyślała sobie tak: Panie Boże, jedynym sposobem tego, żeby te doświadczenia się skończyły, jest jego śmierć. Ja myślę, że spotkaliście kiedyś w swoim życiu takie sytuacje, kiedy ktoś tak cierpiał, że wydawało się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zakończenie życia przez taką osobę, żeby jego doświadczenia i cierpienia się skończyły. Niektórzy mówią, że zrobiła to właśnie w sposób, bo już nie mogła patrzeć na to, jak cierpi. Ale drodzy, jakkolwiek my do tego podeszli, na pewno było to jeszcze czymś, co jeszcze bardziej utrudniało zachowanie się Joba. Dlaczego? No bo drodzy, on sobie mógł tak właśnie pomyśleć. Jeżeli będę zrzeczyć Bogu, to moje doświadczenia się skończą. A więc przeciwnik starał się go pobudzić do tego, żeby zgrzeszył przeciwko Bogu, żeby uczynił coś niestosownego. Ale drodzy, czy tak to się wydarzyło? Rozdział 2, werset 9 mówi nam o odpowiedzi Joba w tym świadczeniu. Odpowiedział jej mówiąc tak: mówisz, jak mówią kobiety nierozsądne. Dobre przyjmujemy od Boga, a nie mielibyśmy przyjmować i złego? Drodzy, to było pytanie retoryczne, ale myślę, że pytanie, które warto byłoby sobie, żebyśmy stawiali w różnych próbach, różnych doświadczeniach. Oczywiście każdy z nas chciałby przyjmować tylko czy dobre od Pana, takie przyjemne, zdrowie, powodzenie, pracę, żeby nam się wszystko dobrze układało. Ale tu jest takie pytanie, które jest bardzo, bardzo ważne, które Hiob również zadał swojej żonie. Czy tylko dobre mamy przyjmować od Pana? A jeżeli są próby i doświadczenia, to mamy powiedzieć: Panie Boże, ja tego nie chcę? No na to pytanie trzeba było odpowiedzieć tak. Powinniśmy przyjmować również i rzeczy nieprzyjemne, które dzieją się w naszym życiu. Gdybyśmy na tym zakończyli tą historię, to byłaby ona zupełnie niepełna. Otóż jak zerknę do już właściwie końcówki, do 42 rozdziału, a wersety od 12 do 17, to tam znajdziemy wspaniałe błogosławieństwa, które ten mąż Boży otrzymał. Otóż, drodzy, po tych długich doświadczeniach, kiedy Bóg sprawdził jego wierność, obdarzył go wielkimi i wspaniałymi błogosławieństwami. Bo mamy powiedziane od tego wersetu 12, że Pan błogosławił go i wymienia jego majątek, który był jeszcze większy, i również dał mu błogosławieństwo, którego on się na pewno nie spodziewał. Po tym, jak stracił swoje dzieci, mamy powiedziane, miał także 7 synów i 3 córki. I o tych córkach jest powiedziane, że były piękniejszymi niewiastami, z którymi nikt się nie mógł równać. Dlaczego, drodzy, wspominamy ten przykład? Otóż słudzy pańscy mówią nam, że Pan stawia nas bardzo często w różnej sytuacji materialnej. Myślę, że czy w waszym zborze, czy jakbyśmy porównali sytuację materialną różnych braci i sióstr, to na pewno zauważamy takich, którzy mają większy majątek, ładniejsze samochody, większe domy, większe zasoby finansowe. Ale jeżeli kiedyś w waszym umyśle, bo myślę, że nie w sercu, a na pewno rozumiecie tą różnicę między myśleniem w głowie, w umyśle, a myśleniem w sercu, przeciwnik by chciał zaszczepić do waszej głowy, żeby przeszło do serca taką myśl: popatrz, Pan tamtemu więcej i lepiej błogosławi, on się ma lepiej. to pomyślcie sobie o tym, jaką każdy ma odpowiedzialność, a dzisiaj mówiliśmy o szafarstwie. Wprawdzie mówiliśmy o szafarstwie doktrynalnym w różnych grupach malutkiego statka, ale ja myślę, że każdy z nas jest szafarzem tego, co Pan mu daje. I myślę, że biorąc to pod uwagę, tym bardziej powinniśmy się modlić za takimi braćmi i siostrami, którym Pan dał większe zasoby. Dlaczego? Bo wszyscy na pewno znacie takie zdanie. Komu więcej dano, to od tego jest więcej wymagane. A więc mają jeszcze większą odpowiedzialność przed Panem. I oprócz tego, drodzy, apostoł Paweł sam o sobie w liście do Filipian w 4 rozdziale, a w wersecie 13, a przechodził bardzo różne koleje życia, mówi, że przez to wszystko, co przed, nauczył się i uniżać, i obfitować. A więc różne doświadczenia są potrzebne w naszym życiu. I takie, gdzie mamy się lepiej, i takie, kiedy mamy się również gorzej. I o czym warto tutaj również wspomnieć? Otóż, drodzy, nam Bóg dał świadomość, że czasy, w których żyjemy, to czasy, które powolutku będą kończyć porządek tego świata. A co to będzie oznaczało? Że możemy spodziewać się rewolucji i możemy spodziewać się również anarchii. A co to w praktyce może oznaczać odnośnie naszych zasobów materialnych? No ja myślę, że mamy wprawdzie obiecane przez Pana, że będzie otaczać nas opieką i opatrznością, ale ja myślę, że nikt z was nie rozumie, że Bóg cudownie uchroni nasz cały majątek, nasze domy i to, co w nich mamy, przed tym, żebyśmy przyszli z tym wszystkim do Królestwa Bożego. Że może się tak zdarzyć, że będą takie próby i doświadczenia, że to wszystko, tak jak Hiob, stracimy i nic z tego nie zostanie. I wtedy przez to Bóg będzie również próbować, jak będziemy się zachowywać. Czy będziemy tak przywiązani do tych rzeczy tego świata, że będziemy bluć Bogu za to, że nam to wszystko zabrał, czy też przyjmiemy, jak On, ze spokojem i w całym swoim sercem będzie mówić: Panie Boże, Tyś dał, Tyś zabrał, niech będzie Twoje imię błogosławione. I oprócz tego, drodzy, również te próby i doświadczenia, które przechodził Hiob, będą również dotyczyły sprawdzania naszej postawy. Jesteśmy w stanie zaakceptować wolę Bożą, przyjąć również na przykład różne nasze choroby i dolegliwości. I drodzy, myślę, że gdybym zadał pytanie, czy ktoś z was czuje się tutaj na sali całkowicie zdrowym? Nie ma żadnych chorób, dolegliwości. Jest ktoś taki? Nie ma. Chyba nie ma nikogo. Nawet najmłodsi gdzieś w swoim życiu już coś ich bolało i coś im dokuczało. I dlatego każdy z nas ma takie doświadczenia w swoim życiu. I w związku z tym, drodzy, na pewno pamiętacie to, co mam w moim postanowieniu porannym. To, co czytaliśmy, czytamy wiele, wiele razy w życiu. A tam jest taki bardzo ważny fragment, który mówi: nie będę szemrać ani narzekać na to, cokolwiek opatrzność Pańska racz na mnie dopuścić. Drodzy, ale tam jest jeszcze druga część, która pokazuje, z czego ma ta postawa wynikać. Bo to nie wynika dlatego, że dla nas to jest wszystko obojętne, co się z nami dzieje, ale tam jest powiedziane tak: ponieważ cokolwiek by się stało, drodzy, a pod tytułem cokolwiek rozumiemy wiele przykrych rzeczy, jest powiedziane: wiara może mocno ufać Jemu. A więc, drodzy, Pan będzie sprawdzał, czy my tylko to mówimy swoimi ustami, czy w sercu jesteśmy przekonani, że tak to faktycznie odbywać się może w naszym życiu. I drodzy, co jeszcze chciałem określić? Tak jak o wymaganiach jest powiedziane, komu więcej dano, od tego będzie więcej wymagane, tak możemy być pewni, że im trudniejsze, przykrejsze doświadczenia przechodzi w tym życiu, to Bóg przygotował dla niego, oczywiście jeżeli będzie wierny w tych doświadczeniach, większą nagrodę w przyszłości. Oczywiście ta nagroda to może z punktu widzenia wielu ludzi, którzy by o tym usłyszeli, to może być dziwne, bo to będą większe przywileje służby, które będzie ktoś posiadał, ale to są większe błogosławieństwa. Następną postacią, której chciałem braterstwu przypomnieć, to jeden również ze wspaniałych mężów Bożym, jakim był król Dawid. Wiemy, że był jednocześnie połączeniem wielu wspaniałych cech. Mamy psalmy Dawida, więc był poetą. Był muzykiem, bo pamiętamy, że grał on pięknie na harfie. Ale był również wojownikiem, który walczył przeciwko Filistynom i pokonał ich bardzo, bardzo wiele. W Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, w wersecie 22, znajdziemy zapewnienie, że podał się Panu. I apostoł Paweł wyraża to takimi słowami. Dzieje apostolskie 13:22 mamy powiedziane tak. A gdy go odrzucił, powołał, tutaj chodzi oczywiście o Saulu, powołał im na króla Dawida i teraz zobaczmy, i wystawił mu świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jesego, męża według serca jego, który wykona całkowicie wolę moją. No myślę, że drodzy, takie sformułowanie męża według serca mego no jest wspaniałym powodem uznania ze strony Boga dla Dawida. I otóż, drodzy, chciałbym tylko przypomnieć jedno wydarzenie, jedną historię z jego życia, w której potrafił powiedzieć nie, a pokusa była bardzo perfidna i bardzo ciężka. Zachęcam braterstwo do przeczytania sobie pierwszej księgi Samuelowej 26 rozdziału. Ja tylko bardzo króciutko opiszę tę sytuację, bo nie mamy na tyle czasu. A była to sytuacja bardzo trudna. Myślę, że braterstwo pamiętacie, ile Dawid miał mniej więcej lat wtedy, kiedy został jako młody chłopak pomazany na króla. Czyli Bóg mu zagwarantował, że będzie królem. Ile miał lat, kto pamięta tak mniej więcej? Proszę. Ile? Troszkę więcej. Z tego, co pamiętam, około 17 lat. A czy ktoś pamięta, ile miał lat wtedy, kiedy faktycznie został tym królem? Tak? No gdzieś około 30 lat. No, gratuluję dobrej wiedzy. A więc, drodzy, zobaczcie. Czekał przez 13 lat na to, żeby ta obietnica się wypełniła. W międzyczasie, czy jego życie to było takie, że on sobie siedział gdzieś cichutko w kąciku i czekał na to, że zostanie królem? Jak czytamy o chociażby z pierwszej księgi Samuelowej, to widzimy, że no, Saul, który wiedział o tym, że on ma być jego następcą, no niestety, ale miłością do niego nie zapałał, a wręcz odwrotnie. Starał się go prześladować, gonił go, no można powiedzieć, po całej ziemi izraelskiej i również innych ziemiach, żeby doprowadzić do jego śmierci. I kilka razy Pan postawił Dawida w bardzo trudnym doświadczeniu. A między innymi jedna sytuacja opisana jest w 26 rozdziale. Tutaj, drodzy, Dawid musiał się wykazać wielkim zrozumieniem tego, jak Bóg wykonuje swoje opatrznościowe sytuacje. A można to było zupełnie źle zrozumieć. Otóż, drodzy, w tym rozdziale mamy opisaną sytuację, kiedy to właśnie Saul gonił Dawida, rozłożył się obozem. Saul rozbił obóz na wzgórzu, Dawid przebywał na pustyni. Dawid postanowił udać się ze swoim sługą, można powiedzieć hetmanem swojego wojska, Abiszajem, do obozu Saula. Jaką sytuację tam zastaje? Otóż, drodzy, Bóg tak sprawił, że wszyscy w obozie Saula, wszyscy strażnicy, wszyscy żołnierze, Saul, dowódcy jego wojska, wszyscy śpią kamiennym snem. I kiedy Dawid tam przychodzi, widzi taką sytuację. Przeczytamy sobie werset 7. A gdy tego 26 rozdziału 1 Samuelowej. A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą wojowników, oto Saul spał w ośrodku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy, Abner zaś i żołnierze, czyli hetman dowódca Saula, spali wokół niego. Drodzy, gdybyśmy się zapytali kogoś, kto nie zna dalszej części historii, z ludzi świeckich, to by powiedział, ja wiem, co się dalej wydarzyło. Dawid, no skoro wszyscy śpią i włócznia jest bita, wziął włócznię, zabił Saula, no bo przecież Bóg mu obiecał, że zostanie królem. Ale drodzy, my doskonale wiemy i znacie dalszą część tej historii, że tak się nie stało. I teraz, słudzy pańscy, mówią nam, wprawdzie tutaj tego nie ma opisanego, że w umyśle Dawida toczyła się wielka bitwa. I to ważniejsza od wielu, które on stoczył bitw naturalnym orężem. Dlaczego? No bo przeciwnik pracował nad nim, żeby on tak zrozumiał tą sytuację, żeby doprowadził do śmierci Saula, żeby go zabił. I tak jak powiedziałem, no tak wydawałoby się, że to jest słuszna interpretacja. No to jest jego wróg, ma zostać królem. Wszystko Bóg tak przygotował, żeby go wydać w jego ręce. Ale Dawid nie ulega tej pokusie, mówi wewnętrznie nie. I wtedy co się wydarzyło? Przeciwnik, jak widzi, że Dawid nie chce sprostać temu daniu, które on mu daje, używa jego słów. I wtedy ta pokusa staje się jeszcze trudniejsza. Werset 8 mówi tak. A wtedy rzekł Abiszaj do Dawida, Dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie trzeba. A więc, drodzy, zobaczmy, jego pomocnik wypowiada słowa, które myślę, że wcześniej już pojawiły się w jego umyśle. Przeciwnik wykorzystuje jego przyjaciela, innego wojownika. I teraz, drodzy, dlaczego mówię, że to jest jeszcze trudniejsze doświadczenie? Bo co sobie mógł pomyśleć Dawid? No tak właściwie dobry pomysł. No ja go nie zabiję, ale no jakby tylko mrugnął oczami, skinął głową, niczego nie powiedział, to jakby to zrozumiał Abiszaj? Zgoda. I na pewno by uczynił i zabił Saula. A więc, drodzy, myślę, że było to bardzo trudne doświadczenie, gdzie Pan próbował go, czy będzie potrafił powiedzieć nie, mimo że wydawałoby się, że powinien uczynić w ten sposób, jak to wynikało z sytuacji. Ale, drodzy, Dawid zrozumiał bardzo ważną rzecz, że Bóg nie potrzebuje pomocy w ten sposób, aby wypełniła się jego wola, że cel nie uświęca środków. Jak to możemy wywnioskować? Otóż werset 9 mówi tak, ale Dawid rzekł do Abiszaja, nie zabijaj go, i zadaje pytanie retoryczne, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? A więc on wiedział, to jest pomazaniec pański. Gdybym ja go zabił, spotkałaby mnie kara. I możemy być pewni, że gdyby faktycznie do tego doszło, to ta obietnica, że on ma zostać królem, na pewno Bóg by jej nie wypełnił. Za to, żeby się zachował w niewłaściwy sposób. I teraz, drodzy, jak on rozumie wypełnienie się obietnicy i opatrzność pańską, która się panu podoba? Werset 10. Jako żyje pan, że tylko on, pan go urodzi. A jak to rozumiał? Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Jak wiemy, ta druga opcja się wydarzyła. I Bóg prowadził do śmierci Saula, ale nie z ręki Dawida. A więc, drodzy, zobaczmy, że to wydarzenie pokazuje, że faktycznie potrafił powiedzieć nie mimo bardzo trudnej pokusy, takiego zrozumienia akurat opatrzności pańskiej. I tak jak powiedzieliśmy, Pan go pobłogosławił tym, że był królem w Izraelu i również myślę, że jest to postać, która w przyszłości będzie odgrywać bardzo ważną rolę jako człowiek klasy świętych Starego Testamentu. W szczególności, że przez Dawida, przez wiele jego zachowań mamy pokazaną również postać naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc myślę, że zostanie nagrodzony. A więc, drodzy, jakie wnioski możemy wyciągnąć z takiego zachowania? To, żebyśmy nauczyli się rozsądzać, jaka jest opatrzność państwa. I byśmy nie przyjęli czasami takiej zasady, która jest bardzo często w świecie stosowana, gdzie ludzie mówią, cel uświęca środki. Masz zostać królem, wszystko jedno jak, ale masz zostać królem. On rozumiał, że tak to ma wyglądać. I w związku z tym jedynym wymaganiem, które my powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu, to jest to, co mamy powiedziane u Michała w 6 rozdziale, w wersecie 8, gdzie jest powiedziane, czego Pan chce od ciebie. Tylko żebyś miłował sąd, miłosierdzie, sprawiedliwość i pokornie chodził przed Panem Bogiem twoim. Sprawiedliwość jest na pierwszym miejscu, bo to jest podstawowy wymóg, który się stosuje do człowieka i w związku z tym na pewno Dawid to zastosował. Co jeszcze, drodzy? W tej historii jest powiedziane, że przeciwnik starał się użyć Abiszaja tego, żeby go skłonić do grzechu. A więc, drodzy, tak jak powiedzieliśmy, gdyby Dawid tylko skinął oczami, albo nawet niektórzy mówią, nawet nie zareagował negatywnie, to Abiszaj by to uczynił. Jest czasami taka pokusa, której niektórzy ludzie ulegają, że jeżeli ktoś by czynił zło w naszym interesie, a my byśmy to widzieli, a nie zareagowali, to byłoby również niezgodne z wolą pańską. Musi być reakcja, nawet jeżeli ktoś by czynił coś złego, ale przynosiłoby nam to korzyści. Bardzo trudne doświadczenie. Drodzy, na pewno pamiętacie to, co jest również opisane w księdze Daniela w 3 rozdziale, jak zachowali się trzej młodzieńcy. Ta historia jest czytana już małym dzieciom i myślę, że każdy tą historię pamięta. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na kilka drobiazgów, które myślę, że są tutaj warte przypomnienia. Otóż, drodzy, pamiętacie, że ci trzej młodzieńcy nie byli prości biedacy, którzy nie mieli nic do stracenia. Ale jakbyśmy popatrzyli na 3 rozdział, werset 12, to dowiemy się, przypomnijmy sobie, że byli postawieni na najwyższych stanowiskach po królu w całej Babilonii. To byli zarządcy prowincji babilońskich. Dlaczego to podkreślam? Bo mieli bardzo dużo do stracenia. Wysoką pozycję społeczną, bardzo duże przywileje, majątki i w związku z tym na pewno te doświadczenie, jakie, które przed nimi stanęło, było dla nich bardzo, bardzo trudne. Jak pamiętacie, król pobudzony przez swoich doradców padł na, wydawało mu się, genialny pomysł, to jego doradcy chcieli mu się, można powiedzieć, podlizać, mówiąc kolokwialnie, że wystawić trzeba byłoby posąg i w związku z tym, że bardzo często mówiono o królach, że mają praktycznie stanowiska równe Bogu, albo niektórym królom wmawiano, że praktycznie są jak bogowie na ziemi, że wszyscy powinni się pokłonić posągowi, który wystawił król. I drodzy, na pewno pamiętacie konsekwencje, jaką poczyniono za to, że jeżeli ktoś by tego nie uczynił. Że ktoś miał być, i tutaj, no nie wiem, od samego usłyszenia tego już człowiekowi ciarki przychodzą do głowy, wrzucony do pieca żywcem. No, myślę, że gdyby w dzisiejszych czasach wystawiono taką opcję, albo się pokłonisz, albo palimy żywcem, to drodzy, ja powiem tylko na własnym przykładzie, nie dawałbym żadnej gwarancji odnośnie samego siebie, co bym zrobił. Mogłoby mi się wydawać, że bym był się zachował tak jak oni, ale jakoś szczerze mówiąc, mam dużo wątpliwości, czy byłbym w stanie wykazać się tak olbrzymią odwagą, jaką posiadało tych trzech młodzieńców. Dlaczego? No bo myślę, że braterstwo, pamiętacie, że wtedy, kiedy w wersetach od 16 do 18 czytamy o postawie tych trzech młodzieńców, jest naprawdę godna podziwu. Mimo, że tak jak czytamy, oni powiedzieli królowi, królu, Bóg jest mocen nas wyrwać z tego. Tu zdawali sobie sprawę z mocy Bożej, ale drodzy, nie byli pewni, że tak się to wydarzy? Oni powiedzieli, ale nawet bez względu na to, czy nas wyrwie, czy nas nie wyrwie, bo tego nie byli pewni, jak Bóg się zachowa, i tak się nie pokłonimy. Drodzy, niesamowita postawa. Powiedzenie nie w takiej sytuacji, kiedy można stracić cały majątek, przywileje, no wszystkie bogactwa i zginąć śmiercią, i to prawdopodobnie nie dotyczyłoby tylko ich, ale najprawdopodobniej również ich rodziny poniosłyby śmierć, no było naprawdę niesamowitym aktem odwagi. Jak pamiętacie, otrzymali wielką nagrodę za swoją wierność i za swoją odwagę. Niesamowitą nagrodę. Bardzo wielu ludzi, którzy czytają tą historię, podważa prawdziwość tej historii, ale Bóg jest naprawdę w stanie to uczynić. Wiemy, że ci, którzy wrzucali ich do pieca ognistego, poginęli. A oni? Król, który patrzył do tego pieca, mówi, wrzucono trzech, widzę czterech. Zostali zaszczyceni obecnością Syna Człowieczego, naszego Pana, w duchowej postaci, który w tym świadczeniu ich zachował. Zachował ich, że wtedy, kiedy wyszli z pieca, nawet zapachu dymu albo ognia nie było na ich szatach, tylko ich więzy zostały zniszczone. No, niesamowity przykład mocy Bożej. Myślę, że drodzy, chociaż Słowo Boże nie wymienia tych trzech młodzieńców w liście apostoła Pawła Hebrajczyków, to myślę, że za taką postawę na pewno również spotkała ich wielka nagroda ze strony, spotka ich w przyszłości wielka nagroda ze strony naszego Boga. A jak pamiętacie, konsekwencje również, które były w tamtych czasach, to mamy powiedziane w wersecie 29 tego trzeciego rozdziału, że sam król Nabuchodonozor, kiedy zobaczył to, co się wydarzyło, oddał cześć Bogu, jako temu, który był w stanie ich wyrwać. I drodzy, no ja myślę, że nikt z nas nie chciałby być postawiony w takich doświadczeniach w czasach obecnych. Powiem, no mam duże wątpliwości co do siebie, jakbym się zachował w takich doświadczeniach, ale na pewno możemy się liczyć z tym, że znajdziemy się w wielu podobnych doświadczeniach, w duchowym tego słowa znaczeniu, bo jak pamiętacie, to oddanie pokłonu w dzisiejszych czasach oznaczałoby oddanie pokłonu kościelnictwu albo militaryzmowi, a jak ktoś oddaje pokłon, to znaczy, że służy, że pochwala, że aprobuje ich postępowanie, ich zachowanie. Więc drodzy, jeżeli ktoś by w chwili obecnej był w stanie nie podporządkować się temu, co się dzieje, nie oddawać tego symbolicznego pokłonu, Myślę, że wielu z was, którzy na przykład opuścili Kościół katolicki, którzy się odważyli na uczynienie tego kroku, czasami wiele lat w bardzo trudnych okolicznościach i warunkach, to są takie osoby, które odważyły się powiedzieć nie, które powiedziały, my się temu posągowi nie będziemy kłaniać. A na pewno wymagało to wielkiej odwagi, biorąc pod uwagę właśnie, jakie były konsekwencje. I nie było to użycie literalnego ognia, ale dla wiele takich osób oznaczało to bardzo, można powiedzieć, cieniste doświadczenia w rodzinach, wśród sąsiadów, znajomych. Takie, które naprawdę były bardzo, bardzo ciężkie i dokuczliwe, bo dotyczyły właśnie sytuacji wśród najbliższych. I tak wie, jeżeli ktoś się na to odważył, dał dowód tego, że dla niego służenie Bogu jest najważniejsze, na pewno otrzyma z tego tytułu boską łaczność, kierownictwo w różnych próbach i doświadczeniach. Drodzy, mówiliśmy sobie tutaj o trzech młodzieńcach, którzy mamy tą historię opisaną w Księdze Daniela, ale ja myślę, że również każdy z nas już od dziecka zna również to, co wydarzyło się Danielowi i również jak wspaniale się zachował, chociaż próba była bardzo ciężka. Ja tutaj jeszcze na chwileczkę wrócę, bo zapomniałem wspomnieć o pewnej okoliczności związanej z tym, co wydarzyło się tym młodzieńcom. Otóż, drodzy, zobaczcie, że oni mieli dwie alternatywy. Albo, można powiedzieć, mógł powiedzieć, tylko pokłonią się posągowi, albo stracą wszystko łącznie z życiem. I ktoś mógł powiedzieć, no co problem pokłonienia się? Co by się wielkiego stało? Ale, drodzy, my doskonale wiemy, że gdyby oni oddali pokłon posągowi, to oni sami traktowaliby to jako zdradę wiary w Boga Najwyższego, tak? A zakon zabraniał oddawania ci jakiemukolwiek bóstwu obrazowi, to byłoby porcenie prawa zakonu i wiedzieliby, żeby się to Panu Bogu bardzo nie podobało. I teraz jak przejdziemy do historii Daniela, to pamiętamy, że z pewnego punktu widzenia były to doświadczenia podobne do doświadczeń trzech młodzieńców. Dlaczego? Znowu niestety radcy króla, którzy bardzo zazdrościli Danielowi tego, że miał bardzo wysokie stanowisko i przywileje, że Bóg otaczał go zaufaniem, szacunkiem i praktycznie był jego prawą ręką, zastanawiali się, jak doprowadzić do tego, żeby rękami króla, i to była perfidia, zniszczyć jego najwierniejszego sługi. Jak pamiętacie, wymyślili bardzo perfidny sposób, żeby nikt nie modlił się do żadnego swojego Boga, ale żeby modlił się do króla. Jak łatwo jest, można powiedzieć, grając na ambicji władców, doprowadzić do tego, żeby podejmowali bardzo dziwne decyzje. Jak wiemy, nie potrafili znaleźć nic przeciwko Danielowi w jego życiu, w jego zachowaniu, w jego postępowaniu. Więc wymyślili tak perfidny sposób. I teraz, drodzy, ktoś mógł powiedzieć, no właściwie Daniel tutaj może z ludzkiego punktu widzenia zachował się nierozsądnie, bo co by wystarczyło? Drodzy, jak pamiętamy, miał taki zwyczaj, że modlił się przy otwartym oknie w kierunku Jerozolimy i był, przepraszam, widziany przez tych, który się modlił. Teraz, drodzy, on sobie mógł pomyśleć tak, nadal się będę modlić, tylko zamknę okno i zasłonię, żeby mnie nikt nie widział. Czy ci, którzy byli przeciwko niemu, mogliby wtedy mu coś zarzucić? No nie. Wydawać by się mogło, no co za ustępstwa, zamykam okno. Ale drodzy, gdyby do tej pory Daniel się tak modlił w ten sposób, przy zamkniętym oknie, to by nie było to żadnym ustępstwem. Natomiast on wiedział, że w momencie takim, kiedy zamknąłby to okno i zasłonił, to byłoby to niezgodne z wolą Pańską. Byłoby to wyrzeczenie się Boga. I tak potraktował. I na pewno zdajemy sobie również sprawę, że tak jak wspomniałem, jego doświadczenia były na tyle podobne do doświadczeń trzech młodzieńców, bo tak jak powiedzieli, on również miał bardzo wysokie stanowisko, wysokie przywileje, cieszył się szacunkiem, uznaniem i posiadał stosowne do tego bogactwa. I to wszystko mógł utracić. Ale drodzy, co Daniel uczynił? Mimo, że było takie zarządzenie, to doskonale pamiętamy, jak tak jak zwykle, i podkreślam, nie na pokaz, ale jak zwykle, kiedy się modlił, otworzył okno i rozpoczął swoją modlitwę. I drodzy, oczywiście my wiemy, że jego wojownicy tylko na to czekali i bardzo szybciutko usłusznie donieśli królowi, że Daniel takie rzeczy czyni. I w związku z tym, tak jak powiedzieliśmy, król, chociaż mu to bardzo nie odpowiadało, chociaż jak pamiętamy, nie przespał całej nocy, zastanawiając się, co będzie jego ulubionym sługą, musiał wydać rozkaz wrzucenia go do jaskini z lwami. Drodzy, tak jak mówię, to są chyba takie doświadczenia, które mogli znieść członkowie klasy świętych Starego Testamentu i również bardzo podobne doświadczenia w znaczeniu, można powiedzieć, skali tych doświadczeń przechodzili członkowie klasy Kościoła, ale nie wiem, czy my byśmy byli w stanie znieść coś takiego i takie zagrożenie. I drodzy, tak jak pamiętacie, Daniel wykazał wielką ufność w odniesieniu do Boga i również przecież nie był na 100% przekonany, że Bóg na pewno go uratuje. Wiedział, że Bóg jest mocen to uczynić, ale czy Bóg go zachowa, zależało tylko od woli Bożej. Jak pamiętamy, Bóg bardzo go nagrodził, wysłał swojego anioła, zamknął paszczenki lwom, one mu niczego złego nie uczyniły i jak zapewniają inne wersety, powodziło mu się nadal dobrze, Bóg go, można powiedzieć, wyciągnął z tych doświadczeń. Wiemy, że król uznał moc Bożą, uznał to, że Bóg jest wyższą istotą, a więc wyniknęły z tego same łaski i błogosławieństwa. I drodzy, na co tutaj chciałbym zwrócić uwagę? Mianowicie z tej historii wynika, że tak jak Daniel, nie powinniśmy robić niczego na pokaz. On wtedy, kiedy się modlił, to nie wynikało z tego, że chciał pokazać, jaki on jest pobożny. Wiemy, że w Nowym Testamencie mamy takie ostrzeżenie, gdy nasz Pan obserwował, jak faryzeusze i sadyceusze się modlą, że bardzo często robią to w miejscach publicznych, na rogach ulic, żeby być widzianymi przez innych ludzi, to jemu się to bardzo nie podobało. I drodzy, myślę, że gdyby ktoś pomyślał, że żeby się Bogu podobać, to trzeba zostać męczennikiem. To trzeba wyjść na ulicę i zachowywać się w taki sposób, żeby ściągnąć na swoją głowę próby i doświadczenia. To byłoby to niewłaściwe i na pewno by się to Panu nie podobało. Ale tak jak Danielem było tak, że nikt mu na podstawie prawa świeckiego nie mógł niczego zarzucić, tak powinno być również z nami. Myśmy wcześniej wymienili sobie, że sprawiedliwość jest podstawą tronu Bożego, w związku z tym powinno być tak, żeby z punktu widzenia prawa świeckiego nikt mu nie mógł nam powiedzieć, że coś uczyniliśmy źle. Jest tylko oczywiście jeden wyjątek, wtedy, kiedy prawo ludzkie kazałoby nam zrobić coś, co jest niezgodne z wolą Bożą. Wtedy jest zasada, że mamy bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Ale to jest jeden, jedyny wyjątek. Natomiast, drodzy, wtedy, kiedy my będziemy postępować zgodnie z prawem Bożym, konsekwencje mamy pozostawić Bogu, tak jak uczynił Daniel. On wierzył, że Bóg jest w stanie go wyrwać z tego doświadczenia, ale pozostawił wszystko woli i opatrzności Bożej. I w związku z tym możemy być pewni, że Bóg, tak jak w wypadku i jego doświadczeń, i w wypadku doświadczeń tych trzech młodzieńców, będzie sprawdzać w naszym życiu, co dla nas jest najważniejsze. Czy dla majątku, stanowiska, przywilejów, pracy jesteśmy w stanie w symboliczny sposób pokłonić się posągowi albo zrezygnować z pewnych rzeczy, które są związane z prawdą, czy też będziemy wierni temu, czego Bóg od nas wymaga. Ale myślę, że drodzy, na pewno bylibyście w stanie wymienić wiele takich doświadczeń, które przechodziliście w życiu i wiecie, że one są naprawdę bardzo trudne. I na zakończenie, drodzy, najpiękniejszy przykład Nowego Testamentu, myślę, że wiecie, o jaki przykład chodzi naszego Pana Jezusa Chrystusa. On również w wielu doświadczeniach potrafił powiedzieć nie, mimo że były one bardzo trudne. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedno z doświadczeń, bo nasz czas już jest bardzo ograniczony, które pojawiło się w momencie, w którym człowieczeństwo naszego Pana było najbardziej osłabione. Doskonale pamiętacie, że wtedy, kiedy nasz Pan kazał swoje poświęcenie przez chrzest w Jordanie, to udał się na pustynię, żeby studiować to, co wcześniej zapamiętał sobie z ksiąg Starego Testamentu. I drodzy, był to 40-dniowy okres bardzo intensywnych rozmyślań. To, co wtedy zrozumiał, było pogłębieniem tego, co do tej pory wiedział tylko z punktu widzenia litery. I wiemy, że szatanowi wydawało się, że będzie to najlepszy okres czasu do tego, żeby tego Pana zaatakować. I próbował podejść go z bardzo różnej strony. I otóż, drodzy, jak pamiętacie, doświadczenia były naprawdę bardzo perfidne i wydawałoby się, patrząc na niektóre z nich, że właściwie Pan nie uczyniłby nic złego. Bo jak pamiętacie, pierwsze doświadczenie, do którego, albo pierwsza pokusa, którą przedstawił naszemu Panu, a przypominam, że przez 30 dni pościł, był bardzo głodny i bardzo osłabiony, to wydawałoby się, no cóż by się złego stało, jak przeciwnik go zachęcił do tego, żeby użył swojej mocy, żeby zamienił kamienie w chleb. A miał taką moc. Tak jak powiedzieliśmy, no ktoś mógłby powiedzieć, no czy uczyniłby komukolwiek coś złego? Czy coś by się złego stało? Czy jest jakieś prawo, które zabrania zamiany kamienia w chleb? No nie znajdziemy czego ani w prawie mojżeszowym, w żadnym innym prawie. Ale drodzy, doskonale wiemy, że nasz Pan zdawał sobie sprawę, że moc, którą Pan Bóg mu dał, miała być użyta tylko i wyłącznie dla błogosławienia innych, dla wykonywania cudownych rzeczy, ale takich, które inni otrzymują jako błogosławieństwa i cała jego misja właśnie pokazywała, że tak to zrozumiał. A więc Pan wiedział, że nie może zaspokajać w ten sposób cudownie swoich własnych potrzeb, bo Panu Bogu się to nie podobało. I wspomnę tutaj jeszcze jednej próbie, jeszcze jednym doświadczeniu, kiedy nasz Pan powiedział, nie używając takiego określenia, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, to szatan, podchodząc do następnej próby, do następnego doświadczenia, posłużył się wersetem Słowa Bożego. Zobaczcie, jak perfidne to było, żeby kusząc naszego Pana, podbrać się Słowem Bożym. I powiedział mu to, co jest w psalmie 91 powiedziane, że obiecał przecież aniołom, że będą cię nosić na swoich rękach. A jaką propozycję mu przedstawił? Mówi mu tak, słuchaj, ty wiesz, że twoje życie ma się zakończyć w bardzo, można powiedzieć, przykry sposób. Że masz zginąć na krzyżu. Będą próby i doświadczenia. Bóg przewidział, że to jest metoda założenia królestwa. Ale mam inną opcję, o wiele prostszą, łatwiejszą, bez doświadczeń, bez śmierci. O wiele przyjemniejszą dla ciebie. Jak Bratesu pamiętacie, mówi mu, słuchaj, jeżeli wszedłbyś na świątynię i skoczył w dół i właśnie podparł się wtedy wersetem psalmu, nic ci się nie stanie. Zobacz, jak ktoś cię zobaczy, to uwierzy, że jesteś Mesjaszem, już założysz królestwo i nie będziesz potrzebował ani umierać, ani cierpieć. Łatwiejszy sposób, a błogosławieństwa i efekty takie same. My doskonale wiemy, że nasz Pan wiedział, że gdyby tak postąpił, to uczyniłby to wbrew woli Bożej, że to, co Bóg przygotował, to jest najważniejsze. A więc, drodzy, czasami szatan chciałby, żebyśmy my postępowali właśnie w taki sposób. Kusi dzieci Boże i wiele kościołów temu uległo, żeby dokonywać jakieś wspaniałe cuda, wielkie widowiska organizować, żeby kogoś przyciągać. Myślę, że na pewno widzieliście w Stanach Zjednoczonych w szczególności takie wielkie widowiska wielkich ewangelistów organizowane, żeby przyciągnąć dziesiątki tysięcy ludzi, ale to nie jest boska metoda postępowania. Drodzy, kończąc nasze dzisiejsze rozważania, niestety zegar jest niebłagany i pokazuje, że nasz czas już dobiega końca. Chciałbym tylko, abyście zakończyli je kilkoma wnioskami. Otóż, drodzy, bardzo często, tak jak powiedziałem, szatan będzie nas chciał skłonić poprzez różne doświadczenia do uczynienia czegoś złego. Może to wyglądać w bardzo różny sposób. Będzie nam chciał wsunąć myśl, że możemy coś uczynić inaczej niż by od nas tego wymagał. Że możemy wejść w kompromis ze światem, żeby uniknąć pewnych prób doświadczeń. Będzie nam bardzo często chciał powiedzieć, nie bądź taki skrupulatny w przestrzeganiu prawa Bożego. Uczyń pewne odstępstwo. Pokłoń się w symboliczny sposób. Nie uczyń czegoś tak, jak mówiliśmy o Danielu. A wtedy na pewno odniesiesz więcej miłych, przeżyjesz miłych dużo okoliczności w życiu. Oszczędzisz sobie prób i doświadczeń. Nie bądź taki uczciwy, nie bądź taki dokładny. Przymknij rzeczy na niektóre rzeczy. Przymknij oczy, przepraszam, na niektóre rzeczy. A z pewnością będziesz się mieć lepiej. Natomiast, drodzy, jeżeli nauczymy się, korzystając z tych wzorów, odpowiadać nie w takich właśnie próbach i doświadczeniach, Tu mamy takie zapewnienie na zakończenie, przeczytam, Jakub w 4 rozdziale, w wersecie 7 mówi, przeciwstawcie się diabłu, powiedzcie mu stanowczo nie. A jaki będzie efekt? A uciecze od was. I właśnie takich błogosławieństw, żeby przeciwnik nie miał do nas przystępu, żebyśmy nauczyli się stanowczo mówić nie. Życzę wszystkim braciom i siostrom, życzę wam wszystkim, aby w przyszłości każdy z was dzięki temu, że potrafi powiedzieć nie, otrzymał w przyszłości nagrodę życia wiecznego, błogosławieństwa Bożego i tego wam wszystkim, drodzy braterstwo, życzę z całego serca. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.